Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście Radia Lublin, Studio Wschodnie. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał. Dziś jest z nami dr Łukasz Lewkowicz z Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Z którym dziś porozmawiamy o tym, co się dzieje w Wyszehradzie. Zaczniemy od tego, że ostatnio 25 unijnych państw poparło konkluzję szczytu Unii Europejskiej w sprawie dalszego wsparcia Ukrainy. Z tych ustaleń wyłamały się dwa unijne kraje, Słowacja i Węgry, o których dziś dużo będzie. Skąd taka postawa Budapesztu i Bratysławy?
No, sytuacja jest taka dosyć skomplikowana, bo to możemy rozpatrywać w kontekście polityki wewnętrznej w obu państwach. No, oczywistym jest, co dzieje się na Węgrzech. 12 kwietnia będziemy mieli wybory parlamentarne. Niektórzy uważają, że najważniejsze wybory od kilkunastu lat. Fidesz i Viktor Orbán mają poważnego kontrkandydata. Partia TISA, Peter Madziar może wygrać te wybory, bo sondaże wskazują na przewagę w tym momencie nad obecną partią rządzącą. I poprzez właśnie wyłamanie się w kwestii chociażby tego finansowania, przekazywania środków finansowych Unii dla Ukrainy, Węgry chcą uzyskać, rządzący chcą uzyskać poparcie swojego elektoratu, który często jest właśnie sceptyczny wobec pomocy dla Ukrainy, prorosyjski, ale też antyeuropejski w wielu aspektach.
Choć trzeba dodać, jeśli chodzi o Węgrów i te dwa dziś kluczowe z punktu widzenia tych wyborów kwietniowych ugrupowania, czyli Fidesz i TISA, to można powiedzieć, one wiele ich różni, ale ten sceptycyzm wobec Ukrainy w wielu miejscach ich łączy.
No tak, bo to chyba jest właśnie kwestia elektoratu węgierskiego, który sceptycznie do tego podchodzi i raczej chce, żeby ta współpraca przynajmniej energetyczna z Rosją funkcjonowała. Więc wydaje mi się, że tutaj nawet opozycja nie jest w stanie tak do końca blokować pewnych rozwiązań, ale wydaje mi się,
byłoby to ryzykowne.
Albo jakaś strata na pewno poparcia by nastąpiła, ale na pewno Viktor Orbán tą kartą gra przed wyborami. No, wybory są za ponad dwa tygodnie, tak więc on tutaj pokazuje, że jest silnym graczem, że on potrafi rozgrywać, blokować decyzje całej Unii Europejskiej. To po pierwsze. Jeśli chodzi o Słowację, tam nie ma wyborów w tym momencie, bo wybory będą w 2027. Można powiedzieć, że niedawno mieliśmy półmetek rządów Roberta Fico, ale tam też ta sytuacja polityczna jest trudna. Z tego względu, że poparcie dla partii koalicji rządzącej spada. Z różnych powodów, przede wszystkim kwestie gospodarcze, prawda, wysokie ceny, drożyzna, te problemy z energią. Ja sobie dzisiaj rano na potrzeby naszego spotkania sprawdziłem szybko poparcie dla poszczególnych partii słowackich. I okazało się, że wciąż od wielu miesięcy liderem jest opozycyjna partia Progresywna Słowacja. To jest taka liberalna, proeuropejska partia i oni mają ponad 21%, co jest dużo jak na te warunki słowackie. Natomiast Smer, czyli ta partia główna rządząca Roberta Fico, ma 16-16,5%. Jeszcze tam do parlamentu weszłoby kilka partii, między innymi ta koalicyjny Hlas, Socjalna Demokracja, ale też partie opozycyjne, czyli gdyby Progresywna Słowacja wygrała, to miałaby ewentualnych koalicjantów. Też jest ciekawe, że na trzecim miejscu z 13-14% poparciem jest taka skrajnie prawicowa partia Republika. Na trzecim miejscu na Słowacji, co jest jakimś pewnym ewenementem w ostatnich latach. To jest taka partia, którą bym mógł porównać pewnie przy wielu różnicach do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Czyli tam też sytuacja się komplikuje i Fico, żeby sobie zdobyć dodatkowe punkty poparcia, musi się jakby odzywać do tego radykalnego elektoratu, który jest często prorosyjski, antyukraiński, antyunijny. Czyli takie zablokowanie decyzji unijnej będzie jakby...
Czyli obliczone jednak
na skutek tych przetasowań wewnętrznych.
I to się wiąże, bo z jednej strony mamy tutaj, nazwijmy to działanie przeciwko interesom ukraińskim, a z drugiej strony też oba kraje jednak blokują to przedłużenie sankcji, które Unia nałożyła na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę. Teraz no, mamy te działania związane z tak zwaną czarną listą, czyli osoby i podmioty zaangażowane w wojnę. Tutaj też ten komponent prorosyjskości jest obliczony na te działania wewnętrzne?
Wydaje mi się, że tak, no bo to oczywiście Węgrzy chcą wykreślenia tych konkretnych osób powiązanych z rosyjskim biznesem, ale moim zdaniem to jest też strategia negocjacyjna obu rządów, słowackiego i węgierskiego, z Unią Europejską, bo właśnie poprzez te blokowanie oni pewnie będą próbowali, przede wszystkim Węgrzy, odblokowywać te zamrożone fundusze za naruszenia praworządności, bo ja przypominam, że Węgry mają zablokowane KPO i część pieniędzy...
Fundusz Spójności.
Dokładnie, prawda? Część właśnie pieniędzy z Funduszu Spójności, czyli oni de facto tych pieniędzy unijnych obecnie nie dostają. Słowacja jest trochę innej sytuacji, ale to jest, tak jak mówię, przede wszystkim na użytek wewnętrzny, ale też jest kwestia tego silnego uzależnienia obu krajów od gazu, ropy rosyjskiej i poprzez właśnie blokowanie pewnych decyzji wydaje mi się, że tutaj obie strony chcą negocjować z Komisją Europejską jakieś wyjątki, jakieś łagodzenie sporów z Komisją Europejską. Bo ja przypomnę, że gazociąg Przyjaźń, który pompował gaz z Rosji przez Ukrainę właśnie na Węgry i na Słowację, on został zbombardowany przez Rosjan i nie funkcjonuje. I strona słowacka i węgierska oskarża władze w Kijowie, że blokują odbudowę i właśnie tranzyt tego gazu do tych państw. I oni twierdzą też, to jest jeden z jakichś argumentów przeciwko tej pomocy dla Ukrainy, że dopóki Ukraina nie wznowi tego, to będą blokowali pewne rozwiązania. Więc tak jak mówię, to jest pewna strategia negocjacyjna. Coś chcą uzyskać, a przy okazji zadowolić swój elektorat, który, no, tak jak mówiłem, jest często antyukraiński, prorosyjski, antyeuropejski.
No właśnie, bo efekt jest taki, że z jednej strony działania obliczone na właśnie wewnętrzne kwestie, z drugiej strony dziś Robert Fico i Viktor Orban są w jednym szeregu wymieniani jako ci politycy, no wprost, reprezentujący interesy wręcz rosyjskie czy prorosyjscy w Unii Europejskiej. Oczywiście dochodzi do tego kwestia, która budziła duże kontrowersje w ostatnich dniach, czyli oskarżenia kierowane wobec ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjártó, który miał przekazywać pewne ustalenia w ramach Unii Europejskiej właśnie stronie rosyjskiej. Czy te oskarżenia, czy wprost nazywanie ich Ficy i Orbana politykami prorosyjskimi w ramach Unii Europejskiej, niektórzy mówią piąta kolumna, są oskarżeniami uzasadnionymi?
No to ja bym rozróżnił jednak Węgry i Słowację, tak? No wydaje mi się, że z Węgrami jest tutaj sytuacja bardziej jednoznaczna, no bo to, co się dowiedzieliśmy z amerykańskich, tak, gazet na temat właśnie Petera Szijjártó i tych konsultacji. On sam się chyba zresztą przyznał potem do tego, że on faktycznie w czasie tych szczytów europejskich potrafił dzwonić do różnych partnerów, w tym między innymi do ministra Ławrowa, i przekazywać jakieś informacje. No jest to tak dosyć specyficzne, prawda, prowadzenie dyplomacji, żeby informować te państwo wrogie o negocjacjach, bo to Rosja mogła wykorzystać, tak, do przygotowywania jakiejś swojej polityki, strategii. Ja powiem więcej, też w mediach się ukazały informacje, że bodajże w 2020 roku, przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi na Słowacji, no Szijjártó miał się kontaktować z ministrem Ławrowem, żeby pomagać Smerowi, czy właśnie tym partią koalicji ówczesnej też rządzącej, żeby oni wygrali kolejne wybory, no bo oni będą najlepsi dla Węgier i dla Rosji, tak? Tam wtedy Pellegrini stał na czele rządu. No tam ostatecznie...
Dziś prezydent.
Tak, dziś prezydent, ostatecznie tam ta koalicja ówczesna nie wygrała, wygrała opozycja, ta centroprawicowa, ale też nie na długo. Ale to też pokazuje, że państwo jakby trzecie próbowało ingerować w proces wyborczy, co też nie wygląda za dobrze. Tak, nawet z perspektywy słowackiej, bo to tak wygląda, że nie wiem, Węgrzy próbują Słowakom jakąś tam scenę polityczną nawet jeśli to jest w ich interesie, tak? Bo to chodzi meblować. O poparcie dla Smeru. Więc no w tym sensie, no tak, wydaje mi się, że tutaj z Węgrami jest bardziej jednoznaczna sytuacja, aczkolwiek no, Orban cały czas twierdzi, że prowadzi tą politykę wielowektorową, że Węgry są w NATO, w Unii Europejskiej. Tak więc to też nie do końca będzie takie jednoznaczne. Co do Słowacji jest trochę inna sytuacja, bo mi się wydaje, że tam w dużym stopniu chodzi jednak o tą politykę wewnętrzną, sondaże, próbę pozyskiwania tych radykalnych wyborców, którzy odpłynęli od Smeru w ostatnich 2 latach. Tak? Po prostu te rządy koalicji no, spowodowały, że część ludzi się rozczarowała, zaczęła szukać jakiejś alternatywy, no i między innymi w skrajnej prawicy w Republice. Tak więc, no oczywiście są wypowiedzi pewne świadczące o tej prorosyjskości. Sam Fico no, jeździł do Moskwy, prawda, na uroczystości, no, spotyka się, prawda, parlamentarzyści słowaccy z koalicji ze Smeru czy ze Słowackiej Partii Narodowej jeździli również do Moskwy. No mieliśmy no, takie przypadki właśnie, które świadczyły o tym, że jest Słowacja prorosyjska, no ale sam Fico cały czas twierdzi, że to jest wymuszone tą trudną sytuacją energetyczną, że nie muszą z Rosjanami rozmawiać, że z Ukrainą się ciężko rozmawia, że Ukraina nie idzie na rękę Słowakom, oni są cały czas bardzo uzależnieni od tego wschodniego kierunku. No oczywiście są uzależnieni dlatego, że nie prowadzili dywersyfikacji przez lata, bo Polska jednak potrafiła to zrobić. No ale oni tak to tłumaczą dla swojego elektoratu. Więc ja bym powiedział tak, w pewnych zakresach rządy tych państw prowadzą politykę prorosyjską, w pewnych nie. Natomiast na pewno Słowacja się zradykalizowała pod tym względem, bo wcześniej raczej nie blokowała decyzji Unii Europejskiej, natomiast teraz zdecydowała się wspólnie z Węgrami to zrobić.
Czy tego typu działania, one zacieśniają współpracę tą dwustronną słowacko-węgierską? Jak można by ocenić te słowacko-węgierskie relacje dziś? Czy je wyznacza dziś właśnie postawa wobec Ukrainy czy Rosji, krytycyzm także pod adresem działań Unii Europejskiej, czy może nawet bardziej pewnych instytucji unijnych?
Ja bym te relacje obecne słowacko-węgierskie Fico-Orban określił jako takie taktyczne zbliżenie. Ja nie wiem, czy one strategicznie się utrzymają w takim kształcie, ale na pewno te oba kraje w tym momencie łączy te wspólne stanowisko, często krytyczne wobec polityki Unii Europejskiej. To jest sceptycyzm wobec sankcji kolejnych na Rosję, wobec tej pomocy finansowej dla Ukrainy, wobec no, polityki klimatycznej, polityki migracyjnej, tu też jest wspólny pewien mianownik.
Pamiętamy, że swojego czasu podczas tego pierwszego kryzysu migracyjnego, 15 rok, taka postawa między innymi Słowacji i Węgier, ale także i Polski, pamiętajmy, no jednak doprowadziła do pewnej zmiany myślenia i też działania Unii Europejskiej.
No tak, i tutaj pewnie też stanowisko rządu czeskiego będzie się zbliżało do tych dwóch państw. Tak więc tutaj w Wyszehradzie coraz bardziej się kształtuje taki sojusz trzech państw, które no będą miały w pewnych zakresach polityki europejskiej wspólne stanowisko. No nawet te kraje podkreślają, że chciałyby rewitalizować Grupę Wyszehradzką, która w ostatnich latach właściwie była zamrożona, nie odbywały się jakieś ważne szczyty na wysokim poziomie. Więc one widzą w Grupie Wyszehradzkiej, która ma w tym roku 35 lat.
Tak, jest.
Tak więc, ale z drugiej strony od razu powiem, że jeśli chodzi o te relacje słowacko-węgierskie, mamy też dużo no, problemów potencjalnych. Pamiętajmy dosyć dużą mniejszość węgierską na Słowacji. Tam jest niecałe 500 000 ludzi przyznających się do pochodzenia węgierskiego według ostatniego spisu ludności z 2021. Ta liczba spada co 10 lat, to też od razu podkreślę, ale wciąż jest to bardzo duża grupa ludzi, która ma swoje pewne interesy. W tym momencie nie ma swojej reprezentacji w parlamencie, bo żadna partia taka etniczna węgierska nie weszła w 2023 roku do parlamentu, więc to też jest jakby pewien torcik do pocięcia pomiędzy poszczególne partie, czy to opozycyjne, które próbują pozyskiwać Węgrów, ale też Khmer, który też próbuje tych Węgrów przyciągnąć do siebie, ale to też może być element nacisku, tak? Bo Węgry w przeszłości, sam Orban, jego rząd często wykorzystywały te kwestie mniejszości węgierskiej na Słowacji czy w innych krajach.
Odbudowa Wielkich Węgier czy plany, tak, prawda? No zresztą tak, sama tak. Nazwa kraju, który dziś nie jest Republiką Węgierską, tylko Węgrami, co sugeruje, że Węgrzy myślą o sobie jako narodzie przede wszystkim. Sam Orban chce rządzić Węgrami wszystkimi. Pamiętam traktat w Trianon, trauma węgierska, zabranie 2/3 terytorium Węgier, które dziś są krajem w porównaniu z Wielkimi Węgrami niewielkim.
No czasami się też określa chociażby Słowacja jako Felwidek, czy tak, górne ziemie, czy górne Węgry. Tak. Ja ostatnio kupiłem sobie jakieś stare pocztówki na Węgrzech, oczywiście przez internet. I doszło do mnie i tam było właśnie napisane nie Słowakia czy Szlowakia, tylko Felwidek. I to mnie tak, nawet sobie zatrzymałem to na pamiątkę, bo to było dosłownie chyba miesiąc temu, taką przesyłkę otrzymałem. I często politycy nawet te nazwy stare węgierskie w kontekście miast słowackich używają. Więc te kwestie historyczne, ta mniejszość, kwestie historyczne, Trianon, prawda, kwestie dekretów Benesza, które wciąż obowiązują na Słowacji, a one uderzyły w dużym stopniu właśnie poza mniejszością niemiecką, która już właściwie na Słowacji nie ma, to przede wszystkim w mniejszość węgierską.
To przypomnijmy w takim razie, czego jakby dotyczy ten spór, czy kwestia kontrowersyjna, nazwijmy to.
W zeszłym roku parlament słowacki przyjął nowelizację kodeksu karnego, która karze nawet karą więzienia do pół roku za podważanie dekretów Benesza, bo one jakby faktycznie dalej istnieją. One polegały między innymi na wysiedleniu ludności węgierskiej albo na zabraniu jej własności. I do dzisiaj przy jakichś wielkich inwestycjach, budowie autostrad, dróg, no to państwo słowackie się jakby powołuje na te dekrety. No, część partii, takich jak opozycyjne partie, Progresywna Słowacja, chciały, żeby te dekrety Benesza zlikwidować, no ale rządzący na Słowacji się na to nie zgodzili. Dlatego Progresywna Słowacja to wykorzystuje w swojej narracji, tak, że to uderza w mniejszość węgierską. Dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, oni jakby grają o elektorat mniejszości węgierskiej. Opozycja, która próbuje dojść do władzy w 2027 roku lub wcześniej ewentualnie. Tak więc te dekrety Benesza są takim gorącym kartoflem. Dlaczego? No bo teoretycznie Viktor Orban powinien bronić interesów mniejszości węgierskiej. A on pytany o to przez dziennikarzy, o tą kwestię, prawda, tej zmiany prawnej, tak wypowiadał się bardzo ogólnie i nie krytykował Roberta Fico, no bo mamy te taktyczne zbliżenie. Więc ta kwestia dekretów czy praw mniejszości odchodzi na razie na drugi plan. No wypowiadał się Peter Madziar na ten temat, że on by chciał, żeby tutaj Słowacja się z tego wycofała, no ale Fico stwierdził, że to jest próba ingerowania w system prawny niepodległego państwa i oczywiście tego nie zrobią. Co ciekawe, również opozycyjna taka chadecka partia KDH również skrytykowała Progresywną Słowację, że jakby otwiera puszkę Pandory, tak mówiąc kolokwialnie, mówiąc o tych dekretach Benesza.
Czyli z jednej strony taktyczne zbliżenie, z drugiej strony pewne różnice na tle historycznym oczywiście się pojawiają, co oczywiście z jednej strony komplikuje, no ale też myślę, że jest ciekawym polem do analizy tych relacji. Wróćmy do samej Słowacji i tych aktualnych, bieżących wydarzeń, bo słowacki rząd właściwie reaguje na to, co się dzieje na rynku paliw w związku oczywiście z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Premier Fico próbuje reagować, zmienia ceny, różnicuje ceny paliw dla obcokrajowców, cudzoziemców i dla Słowaków. Pewne ograniczenia występują. Sam Fico tłumaczy, że chodzi o ograniczenie turystyki paliwowej na Słowacji. Dlaczego rzeczywiście Fico zdecydował się na taki krok i czy te decyzje okażą się skuteczne, korzystne dla Słowacji, dla Słowaków? Pamiętamy, że można powiedzieć, jest to kalka rozwiązań węgierskich, także tych przyjętych w czasie pandemii.
No, czy to będzie skuteczne, to trudno powiedzieć. No, Fico to tłumaczy tym, że po prostu w pewnym momencie no, tam on wspomina o Polakach, tak, że zaczęli przyjeżdżać do tych stacji benzynowych przy granicy i wykupywać tak, paliwo. I to spowodowało, że te stacje były puste i już Słowacy nie mogli zatankować. To było spowodowane tym, że w pewnym momencie różnica cen między Polską a Słowacją wynosiła nawet złotówkę.
Tak jest.
Więc to się po prostu opłacało tym mieszkańcom no, pogranicza południowego, tam pod Halę, Orawa i tak dalej. Więc oni jakby próbowali chyba zareagować na sytuację taką bieżącą, że nagle nie było paliwa. No pamiętamy, jak u nas wybuchła wojna na Ukrainie, prawda, i tak dalej. Też ludzie chodzili, wykupywali paliwo i w pewnym momencie tego paliwa po prostu nie było. Więc to jest chyba taka bardzo bieżąca próba rozwiązania pewnego problemu. No, to jest także kwestia polityczna, tak? Bo to jest sygnał dla elektoratu, dla Słowaków, że rząd chroni Słowaków przed skutkami kryzysu energetycznego, że od razu podejmujemy szybkie decyzje. Decyzja jest oczywiście tymczasowa, bo ona jest na 30 dni.
Tak jest.
Ewentualnie może być przedłużona, ale to zobaczymy. Czy to ograniczy tą turystykę paliwową? Pewnie zmniejszy skalę tego zjawiska, prawda? No bo pewnie już część Polaków po prostu nie będzie tam jeździła. Z drugiej strony ja mam takie duże wątpliwości, bo na przykład Słowacy też przyjeżdżają do Polski na zakupy, tak? I też moglibyśmy powiedzieć, że wykupują nasze sklepy tam na południu, nie wiem, w Nowym Targu jest Wielki Targ, czy w Jabłonce są sklepy nastawione na Słowaków, nawet są napisy po słowacku. To można by powiedzieć, że one są na Słowaków, że oni wykupują, nie wiem, żywność, ubrania, materiały budowlane. Więc ta taka turystyka graniczna, handlowa, ona zawsze była popularna.
Będzie istniała, tak, niezależnie od tych ograniczeń, tak, które się dziś pojawiły, o czym dziś rozmawiam z doktorem Łukaszem Lewkowiczem. Panie doktorze, kontynuując trochę wątek, chciałem zapytać o znaczenie lutowej wizyty szefa amerykańskiej dyplomacji w Bratysławie i w Budapeszcie. Co wynika z wizyty Marco Rubio na Słowacji i na Węgrzech? On był w połowie lutego, spotkał się z prezydentem Pellegrinim, premierem Fico. Oczywiście wśród tych tematów współpraca energetyczna dominowała.
Ta wizyta miała moim zdaniem przede wszystkim charakter polityczny, czyli to był taki sygnał polityczny obecnej administracji Donalda Trumpa, że oni zauważają, że Węgry i Słowacja mają nieco inne stanowisko niż na przykład Unia Europejska, no i próbują jakby budować tutaj bliższe relacje z tymi dwoma państwami. No Węgry od początku przejęcia władzy przez Donalda Trumpa grały na to, żeby być takim głównym państwem współpracującym z Amerykanami w Unii Europejskiej. Mimo, że no są małym państwem, nie mają aż takiego dużego potencjału politycznego, no ale próbowali tutaj i próbują dalej. Ze Słowacją jest bardziej sytuacja skomplikowana, no bo Robert Fico jest formalnie politykiem lewicowym. Ale na przykład w zeszłym roku on uczestniczył w SIPAC w Stanach Zjednoczonych, czyli w tym zlocie konserwatystów, czyli ruch MAGA plus te właśnie partie konserwatywne z całego świata, i on w tym uczestniczył, tak? Czyli on chciał taki dać sygnał, że no, identyfikuje się w wielu kwestiach z konserwatystami. Zresztą Smer, jeśli tak sobie prześledzimy jego program i praktykę polityczną, to mimo, że jest partią lewicową, to jednak ma taką agendę często konserwatywną, to powiem wprost. Tak więc to też jest dosyć specyficzna sytuacja. Więc Słowacja też tutaj próbuje coś ugrać. No,
Robert... Bo też pojawiła się taka inicjatywa czy idea w kontekście oczywiście tej wizyty słowackiej, żeby zaprosić w jakiś pogłębiony sposób do współpracy Stany Zjednoczone w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Pojawiła się ta idea formatu V4 plus Stany Zjednoczone.
Tak, bo to jest jakby ten format istnieje od początku, prawda, że tam Grupa Wyszehradzka może funkcjonować z jakimiś innymi partnerami, spotykać się, organizować szczyty. No jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi chyba takich szczytów wcześniej nie było, to więc to byłoby coś nowego, ale to jest właśnie próba rewitalizacji. Tak jak mówiłem na początku, że zarówno Viktor Orban, jak i Robert Fico, oni chcą rewitalizować Grupę Wyszehradzką, która teraz de facto nie funkcjonuje. Dla Amerykanów się to podoba, bo to byłaby wtedy współpraca od razu z czterema krajami regionu, a nie tam z poszczególnymi, które są no małe, prawda, z punktu widzenia amerykańskiego. No a agendą mogłoby być oczywiście kwestie polityczne, no ale też kwestie bezpieczeństwa, energetyka. No, Amerykanie są chociażby zainteresowani sprzedażą tej energetyki jądrowej dla Słowaków, którzy no, wcześniej swoje elektrownie jądrowe opierali na technologii sowieckiej, później rosyjskiej, a teraz chcą jakby bazować na energetyce amerykańskiej. Więc Amerykanie tu widzą pewien interes.
Zresztą padły te słowa na wspólnej konferencji prasowej, że Amerykanie mogliby w jakiś sposób wesprzeć budowę nowej elektrowni jądrowej na Słowacji. Elektrowni, która ma powstać do roku 2040.
Dokładnie tak. Więc widzimy, że tu są jakieś pola współpracy. No i tu Fico zawsze może powiedzieć, że to jest jego polityka na cztery strony świata, że z jednej strony, nie wiem, jesteśmy w Unii, z drugiej strony współpracujemy z Rosją, z trzeciej strony współpracujemy z Amerykanami. I każdy jest zadowolony.
Polityka wielowektorowości.
Taka wielowektorowość po słowacku.
Która zresztą nie charakteryzuje wyłącznie prowadzenia polityki przez rząd słowacki. W sytuacji Węgier i wizyty Marco Rubio w Budapeszcie, no oczywiście kwestie gospodarcze też były poruszane, kwestia budowy małych reaktorów jak najbardziej, no ale tam chyba sytuacja jednoznacznie polityczna, wskazanie przed wyborami, na kogo stawia administracja prezydenta Donalda Trumpa w tych wyborach.
Dokładnie tak. Zresztą sam Trump mówił, że jakby popiera w tych wyborach Viktora Orbana. Czy to oczywiście podziała na Węgrów, prawda, na elektorat, to zobaczymy, bo to nie zawsze takie słowa jakiegoś nawet ważnego polityka powodują, że dana partia uzyska większe poparcie.
Nawet jeśli Marco Rubio mówi o tym, że te relacje Stanów Zjednoczonych i Węgier to wkraczają w złoty wiek.
Tak, no to takie bardzo takie dyplomatyczne, kwieciste określenie, ale na pewno te relacje są przynajmniej polityczne dosyć dobre. No zobaczymy, jaki będzie efekt, bo ja tutaj nie jestem do końca przekonany, czy takie ingerencja polityków z zewnątrz, ktokolwiek by to nie był, bo ja tutaj nie mówię tylko o Orbanie, często też Komisja Europejska, czy jakieś poszczególne kraje się wypowiadają przed wyborami w jakimś kraju. Uważam, że to nie zawsze ma... Po pierwsze, nie zawsze oceniam to pozytywnie, a po drugie, nie zawsze to ma skutek pozytywny, czasami może mieć odwrotny.
Decydują przecież w ostateczności Węgrzy.
Tak, i raczej te kwestie wewnętrzne, prawda, sytuacja gospodarcza, to mi się wydaje, że to zawsze ma najważniejsze znaczenie ostatecznie.
To porozmawiajmy w takim razie o tych nastrojach, jakie panują na Węgrzech przed zaplanowanymi na 12 kwietnia wyborami parlamentarnymi w tym kraju. Na początku naszej rozmowy powiedział pan o tym, że no, według ekspertów i wydaje się, że to jest rzeczywiście słuszna teza, są to najważniejsze wybory od kilkunastu, a niektórzy twierdzą nawet od 89-90 roku, najważniejsze wybory w historii Węgier.
Ja zawsze jestem ostrożny przed takim mówieniem takich rzeczy, bo to tak co czasami co 4 lata ktoś mówi, że to są najważniejsze wybory, to są przełomowe. No ale pamiętajmy, że no, Viktor Orban już rządzi kilkanaście lat.
Tak,
16 lat tam z przerwami, prawda? Czyli on już jakby stworzył pewien system polityczno-biznesowy na Węgrzech, w pewnym sensie go zabetonował. No, przejęcie w dużym stopniu mediów publicznych, mediów prywatnych, no, stworzenie jednak sieci takich biznesmenów związanych, co powoduje, że no, z jednej strony ma pewną przewagę nad opozycją, z drugiej strony opozycja, nawet jeśli wygra te wybory, może mieć bardzo duży problem z rządzeniem skutecznym, no bo te wszystkie instytucje państwowe przez te kilkanaście lat zostały po prostu przejęte, więc sytuacja jest bardzo trudna. No, z drugiej strony jeśli duża część społeczeństwa węgierskiego nie jest zadowolona z tego, co robi Viktor Orban, coraz częściej dotykają, no nie wiem, wysokie ceny żywności, wysokie koszty życia, no widzą też tą politykę zewnętrzną, to, że są mrożone pieniądze z Unii Europejskiej, które no dotykają wszystkich, tak? No bo jak nie ma pieniędzy z KPO, no to dotyka wszystkich mieszkańców, biznes węgierski.
Ale
no.
też dostrzegają, co też trzeba obiektywnie przyznać, pewne afery korupcyjne, innego rodzaju problemy, jakby nie stricte natury politycznej, które no, wychodzą co jakiś czas na światło dzienne. No,
tak, oczywiście.
Trudno przejść do porządku
oczywiście,
dziennego.
Oczywiście, tak, tak. To bez wątpienia tak jest. No, w tym momencie te sondaże ostatnie no, wskazują jednak przewagę partii, tej najważniejszej partii opozycyjnej, TISY. Czy ona się utrzyma przez te najbliższe dwa tygodnie? Czy coś się wydarzy przez te dwa tygodnie? No trudno mi powiedzieć. No przewaga jest duża, ale też Fidesz może być jakiś niedoszacowany, bo często ludzie być może się nie przyznają do tego, że chcą głosować na tą partię. Więc jest dosyć zacięta walka. Ale tak jak mówię, nawet gdyby wygrała opozycja, to będzie miała bardzo trudną sytuację, tak, żeby to wszystko ogarnąć, przejąć. I skutecznie rządzić.
Bo jednak, co by nie mówić, Orban przez te lata, no i w pewnym momencie mając też konstytucyjną większość, rzeczywiście no, mógł sobie na bardzo dużo pozwolić. Zresztą już parę ładnych lat od czasów pandemii rządzi dekretami, pamiętajmy.
Tak, i też pamiętajmy, że ma no, ta większość konstytucyjna, tam się udaje tą konstytucję węgierską dosyć elastycznie zmieniać. To nie jest tak jak u nas, prawda, gdzie praktycznie ta zmiana konstytucji jest niemożliwa bez jakiegoś konsensusu politycznego w Polsce. Natomiast na Węgrzech to jest bardzo często zmieniane, też pod kątem jakichś bieżących potrzeb Viktora Orbana, jego rządu. Więc no, sytuacja jest trudna. Wydaje mi się, że te ostatnie dwa tygodnie też będą bardzo gorące. Już widać te ataki, prawda, po obu stronach. Wyciąganie sobie brudów, właśnie jakichś afer korupcyjnych. No, widać z jednej strony poparcie Trumpa dla Orbana, ale z drugiej strony mamy Komisję Europejską, czy niektórych polityków z Unii Europejskiej, którzy się ewidentnie po stronie Petera Madziara opowiadają i o chęci zmiany, żeby tam znormalizować według nich te relacje węgiersko-unijne.
No ale też są głosy, że jeśli nastąpi zmiana władzy na Węgrzech, na Węgry popłynie strumień europejskich pieniędzy. Sam Madziar mówi o tym, że załatwi, wie jak załatwić i odblokować pieniądze z KPO. No trochę znamy ten
scenariusz. Trochę to znamy sprzed tam, dwóch lat, tak? Więc chyba tak, no to też jest jakaś tam gra na takich kwestiach finansowych, tak, dotyczących Unii Europejskiej, tych kwestii praworządności. No na pewno będą tym grali, natomiast jaki będzie ostateczny efekt, ja w tym momencie nie wiem, no tak czasami słucham ekspertów, gdzieś sobie czytam te analizy dotyczące tych wyborów na Węgrzech i tam nie ma takiego jednoznacznego stanowiska.
Nie ma, nikt chyba ktoś, nie ma nikogo, kto rzeczywiście zna się na Węgrzech czy na tej części Europy, który dziś powiedziałby w sposób zdecydowany, tak wygra Orban, tak wygra partia TISA, bo dziś rzeczywiście jest to nie do przewidzenia i scenariusze, właściwie każdy scenariusz leży na tym stole.
To było takie ciekawe słowa no, wspomnianego wcześniej w naszej rozmowie, jeszcze przed rozmową o profesorze Guralczyku, który wspominał, że miał, że ma jakiegoś sąsiada na Węgrzech, który jest takim orbanistą i ostatnio zaczął właśnie narzekać na Orbana, co pokazuje, że się zmieniają nastroje.
Tak, profesor Guralczyk mówi w jednym z wywiadów właśnie, że przynajmniej jego zdaniem, ale tak odczuwa te nastroje w społeczeństwie węgierskim, że Orban stracił rząd węgierskich dusz.
Dokładnie, czyli takich ludzi, którzy tworzyli ten chyba żelazny elektorat, prawda, przez te kilkanaście lat, co pokazuje, że one mogą przejść albo do opozycji, albo do jakichś, no do tych partii opozycyjnych, mniejszych ewentualnie. Więc ta wygrana nie jest taka pewna, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, no wszystko jest na razie
w grze. Ja mam nadzieję oczywiście, że będzie okazja także porozmawiać o tym, co się wydarzy po wyborach 12 kwietnia, bo pan doktor też w tamtym okresie wybiera się na Węgry, więc będzie miał okazję no, z bliska i na miejscu obserwować ten niezależnie od wyniku, na pewno przełomowy moment w historii politycznej Węgier.
Dokładnie tak, bo zaczynam staż na Słowacji, tam przy okazji sobie zrobię taki krótki wyjazd przed wyborami, żeby porozmawiać z analitykami, politologami, którzy się zajmują właśnie no, tymi kwestiami politycznymi w Budapeszcie i może coś też Państwu uda się na bieżąco przekazać.
Mam nadzieję i trzymam za słowo, że właśnie uda się podzielić tymi doświadczeniami węgierskimi. Skoro mowa o Pana wizytach, podróżach, także naukowych przede wszystkim, oczywiście, to chciałbym nieco na koniec zmienić miejsce i chciałbym dwa słowa poświęcić Słowenii. Pan naukowo może mniej się zajmuje, ale regularnie od kilku lat bywa w tym kraju. Słowenia jest no, w ostatnim czasie po wyborach parlamentarnych. No i tam też wynik na żyletki. Ruch Wolności premiera Roberta Goloba zdobył w ostatnich wyborach parlamentarnych 28,5% głosów. Słoweńska Partia Demokratyczna, ta, której liderem jest były premier Janez Janša, też ponad 28% głosów. No właśnie, co to oznacza dla Słowenii, która dziś no też jest wskazywana jako ten kraj, który no z jednej strony przez lata był liderem tej integracji z Europą, ze światem zachodnim, liderem bałkańskim, no a z drugiej strony pojawiają się informacje, że Janša, no jako ten konserwatysta, być może zwolennik Trumpa, też może ponownie zamieszać na słoweńskiej scenie politycznej.
No te różnice były dosłownie na żyletki, tak? Tam jak śledziłem sobie informacje w trakcie wyborów i tam już po zakończeniu wyborów, to nawet w pewnym momencie wskazywano, że być może Janša wygra. Czyli ta różnica była między Ruchem Wolności a tą Słoweńską Partią Demokratyczną bardzo niewielka. Od razu trzeba powiedzieć, że ta scena partyjna jest bardzo podzielona w Słowenii, bo nawet, tak jak pan redaktor wspomniał, Ruch Wolności uzyskał 28,6% poparcia, czyli to nie jest jakieś takie poparcie
przygniatające.
Przygniatające. No w Polsce często mamy, że jakieś partie uzyskują tam 40% nawet, czyli tutaj jest taka większa dywersyfikacja i ten podział wewnętrzny. Tak, to jasne. No Słowenia jest uznawana za ten najbogatszy, najlepiej rozwinięty kraj byłej Jugosławii. Ona też weszła jako pierwsza z tych państw nowych Unii Europejskiej do strefy euro. Ona jest w dużym stopniu połączona, prawda, gospodarczo i z Włochami, i z Austrią, prawda, ale też oczywiście z tymi byłymi państwami jugosłowiańskimi, czyli jest bardzo aktywna na Bałkanach. Natomiast od razu trzeba powiedzieć, że kto by nie rządził, czy byłby to właśnie Ruch Wolności, czy ta Słoweńska Partia Demokratyczna, no to na pewno ten kurs proeuropejski byłby utrzymany. To od razu trzeba powiedzieć. Także pomoc chociażby finansowa czy militarna dla broniącej się Ukrainy też łączy te obie partie. Natomiast no, tam były pewne różnice dotyczące chociażby właśnie podejścia do Trumpa, do Stanów Zjednoczonych. I tutaj właśnie pan redaktor o tym wspomniał, że Janša jest tym politykiem konserwatywnym, który jest bardziej otwarty na współpracę z obecną administracją, ale tam też się pokazał aspekt izraelski. To jest bardzo ciekawe. Bo premier Golob, który to był wcześniej, prawda, premierem, on jakby będzie kontynuował swoją misję, on otwarcie krytykował działania Izraela, tak, w kontekście właśnie Palestyny. I on był również, znaczy jego rząd był pierwszym państwem unijnym, który nałożył embargo na sprzedaż broni do Izraela w 2025 roku. Natomiast przed wyborami wyszła taka afera dotycząca właśnie Janeza Janszy, o rzekomej ingerencji izraelskiej firmy wywiadowczej w kampanię wyborczą. Znaczy Jansza miał współpracować z taką agencją izraelską, pracownicy tej agencji podobno byli pracownicy Mossadu, no mieli w jakiś sposób ingerować w te wybory, takie trochę Watergate, prawda, można powiedzieć. I to wyszło właśnie i to też mogło spowodować, że Jansza mógł trochę tego poparcia stracić. No ale też z perspektywy tej środkowoeuropejskiej ja pamiętam, że Janez Jansza był bardzo aktywny, jeśli chodzi o Trójmorze. To jest takie ciekawe, bo w 2019 roku mieliśmy nawet szczyt Trójmorza w Lublanie. No to jednak nie wszystkie państwa się angażują w tą organizację. Akurat Słowenia się wtedy zaangażowała. On był takim wielkim zwolennikiem tej współpracy. Nie wiem, jak to będzie teraz, prawda? Czy to ta współpraca będzie, czy jej nie będzie, czy w jakim zakresie, pewnie w jakim zakresie będzie. Więc no ta sytuacja jest to skomplikowana, no... To jest malutkie państewko, ale
wydaje mi się dosyć piękne.
Bądź bardzo piękne.
I z małym dostępem do morza i z pięknymi górami, pięknymi jaskiniami.
Bardzo, tak.
To, co istotne, kurs proeuropejski, prozachodni.
Wydaje mi się, że to jest utrzymane i niezależnie, kto by rządził, ale szczególnie teraz wydaje mi się, że tutaj ten przyszły premier Golob będzie raczej kontynuował. To więc tutaj chyba nie będzie jakichś takich gwałtownych zmian, jak mieliśmy to chociażby w państwa Grupy Wyszehradzkiej.
I tu stawiamy kropkę doświadczeniami słoweńskimi i analizą sytuacji w tym kraju. Kończymy nasz program. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Łukasz Lewkowicz z Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS był gościem Studia Wschodniego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.